Gość po ósmej.
A moim gościem jest dziś rzecznik Nadleśnictwa Poddębice, Sylwester Lisek. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
Panie rzeczniku, w ubiegłym roku już mówiliśmy o tym, że w okolicach Zadzimia na przykład można zobaczyć wilka. Teraz okazuje się, że tych sygnałów od mieszkańców regionu o tym, że tego wilka widzieli, jest coraz więcej. Czy to znaczy, że właśnie tych zwierząt jest więcej, czy to znaczy, że one się po prostu już tutaj zadomowiły i tak szybko się przemieszczają, bo widziane były i w okolicach Jeziorska, i już nawet w podsieradzkich lasach?
Mhm. Na pewno tych zwierząt jest więcej w skali kraju, jednakże ja nie mogę potwierdzić, że one się osiedliły na naszym terenie. Z tego roku do nadleśnictwa nie dotarło żaden sygnał o jakimś przechodnim wilku, bo do tej pory o takich mówiliśmy. Chociaż ja sprzed roku lub sprzed dwóch lat widziałem zdjęcie trzech wilków pod Glinnem. I wilki widziane na Jeziorsku, pod Zadzimiem czy pod Sieradzem, to mówimy raczej o tych samych wilkach. One bardzo dużo się przemieszczają i to nie są duże odległości dla nich.
A czy to może świadczyć o tym, że one po prostu się trochę oswajają? Ludzi w lasach jest jednak sporo, podchodzą już blisko domów. No i czy jest się czego obawiać?
Na pewno nie ma się czego obawiać. Jeżeli tylko zachowamy bezpieczeństwo, traktując wilka nie jako maskotkę, nie jako pieska, ale jako dzikie zwierzę. Na pewno nie dokarmiając, ponieważ były przypadki pogryzienia, ale pogryzienie wynikało z dokarmiania tego wilka w Poznańskim. Taki przypadek był. Więc należy traktować to jako dzikie zwierzę. Na pewno jest ich więcej. Na pewno będą częstsze spotkania z pojedynczymi lub może z jakimiś grupami wilków. I one zasiedlają coraz mniejsze kompleksy leśne. Być może w przyszłości zasiedlą już te podsieradzkie lasy. Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi mamy kilka watach wilków, bo tak się nazywają stada, te rodzinne, gdzie to jest bodajże 4-5 takich rodzin szacowane jest teraz zasiedlenie na terenie naszej dyrekcji. Więc nie jest powiedziane, że i tutaj taka sytuacja nie nastąpi. Na razie nie mówimy o takiej sytuacji.
Jak się zachować? Sporo osób na przykład relaksuje się w lesie, sporo osób po lesie biega, często też ze swoimi czworonogami. To, że nie powinniśmy psa spuszczać ze smyczy w lesie, tak, to powinno być raczej już normą. Naturalne i normą, tak. Nie tak, tylko tak. Ze względu na to, że może gdzieś za tym wilkiem na przykład pobiec. No ale właśnie, jeśli idziemy...
Albo odwrotnie.
Albo odwrotnie, właśnie.
Albo odwrotnie, tak, tak. Tu bardziej chodzi o tą sytuację odwrotną, ponieważ jednak wilk jest większy, silniejszy, szybszy, więc to raczej chodzi o bezpieczeństwo psa i właściciela niż w drugą stronę. Już pomijając aspekty prawne, że jednak pies na smyczy powinien być w lesie, to wilk traktuje psa jako konkurenta.
No właśnie, a jeśli już jesteśmy w lesie na spacerze z tym psem na smyczy, a natkniemy się na wilka, jak się zachować?
Należy zachować spokój i należy się wycofać. Jeżeli wilk nas zauważy i będzie nami zaciekawiony, to należy się wycofać. Generalnie jednak te zwierzęta powinny się zachować w ten sposób, że odejdą zanim my je zobaczymy. Bo one jednak są nadal skryte i nadal uważają nas za niebezpieczne zwierzęta, w cudzysłowie, niebezpiecznych osobników, które należy się obawiać. Co prawda zdarzają się sytuacje w Polsce, gdy te wilki inaczej się zachowują niż normalnie, czyli nie obawiają się, ale to są miejsca daleko stąd i tam jest dużo tych wilków i one regularnie spotykają się z ludźmi, więc to też jest inna sytuacja. Musimy mówić o naszej lokalizacji, że tutaj takich sytuacji nie było.
To, że te wilki tutaj są, że być może będzie ich więcej, to wiąże się też z tym, że najzwyczajniej w świecie mają co jeść, tak?
Słucham, są wtedy, gdy przechodzą. One niekoniecznie muszą być na stałe tutaj. Ja na to zwracam uwagę, że często przechodnie wilki to są młode osobniki, które szukają swojego miejsca w życiu i one może posiedzą kilka dni, tygodni, może miesiące i mogą pójść dalej. I to nie jest nic pewnego, że one są na stałe.
Teraz zacznie się sezon grzybowy, ale co więcej, lasy państwowe, przedstawiciele lasów państwowych zachęcają do biwakowania w lesie chociażby.
Tak, tak.
No i to też musimy wziąć pod uwagę, że to my jesteśmy gościem w lesie, prawda? I że to nie my powinniśmy tego wilka przeganiać czy atakować. Zresztą nie tylko wilka, jest sporo lisów w lesie, jest sporo saren i innej
jest
zwierzyny.
Dużo zwierząt, tak. W lesie jest naprawdę teraz dużo zwierząt. One mają dobre warunki w lesie. I nie tylko mówimy o wilku, ale o wszystkich zwierzętach. Udostępniliśmy taką formę rekreacji, wypoczynku, który nazywa się nocowanie w lesie. Jest to wypoczynek dla ludzi odpowiedzialnych, czyli ono nie zwalnia z jakichkolwiek przepisów prawa, które należy przestrzegać. Czyli można się przenocować w wybranych obszarach, w wybranych miejscach. Należy sprawdzić mapę zakazu wstępu do lasu. Należy sprawdzić zagrożenie pożarowe i trzeba wszystko, co wyprodukowaliśmy na miejscu, ze sobą zabrać. Na zasadzie takiej maksymy leave no trace, tak? Nic nie pozostawiamy. Mhm. Dosłownie, bardzo często dosłownie. Więc to nie jest miejsce na prowadzenie imprez. To nie jest miejsce na wielodniowe biwakowanie. Chociaż dopuszczamy taką odpowiedzialną możliwość, że jeżeli ktoś chce powyżej 2 nocy lub powyżej 9 osób, gdyby taka grupa chciała przenocować w lesie, to wtedy należy zgłosić tą sytuację. A poniżej tych wartości można sobie przenocować bez informowania nas o tym. I no, na własną odpowiedzialność oczywiście.
Mieliśmy okazję porozmawiać z miłośnikami bushcraftingu, czyli właśnie takiego nocowania w lesie, survivalu. Oni też byli zainteresowani tą formą wypoczynku, choć byli też zainteresowani w jaki sposób i czy w ogóle na przykład te miejsca, które zostały wyznaczone, są później przez przedstawicieli lasów państwowych w jaki sposób monitorowane. Właśnie po to, aby w wyznaczonym miejscu nie zrobiło się nagle wysypisko, aby sprawdzić, czy tam rzeczywiście na przykład jest bezpiecznie, czy ktoś nie rozłożył sobie tego biwaku, tak jak pan mówi, na kilka czy kilkanaście dni, mimo że tego nie zgłosił. Rozumiem, że te miejsca są pod jakimś nadzorem.
Tak, tak, są pod nadzorem. No, nasza służba terenowa ma obowiązek sprawdzać, ponieważ leśniczy wielokrotnie jest w różnych miejscach lasu i ma obowiązek sprawdzać. My też mamy obowiązek taki, żeby no jednak było bezpiecznie, żeby tych drzew pochylonych, to jest las, środek lasu, no ale jednak chcemy, żeby to sytuacje były bezpieczne, żeby te drzewa nie zagrażały, bo to generalnie chodzi o drzewa. No i oczywiście śmieci, które są nieodzownym towarzyszem jednak niektórych ludzi w lesie i śladem po nich, po ich bytności. No ale to na to na razie nie mamy niestety rady.
Czy jest już w ogóle zainteresowanie tego typu rekreacją, tego typu wypoczynkiem?
Na naszym terenie, my nie mamy tutaj jakiegoś mocno turystycznego terenu, pojedyncze jakieś sygnały docierają do nadleśnictwa, że ktoś mógł skorzystać, ale jak na razie nie mamy nic potwierdzonego. Tak naprawdę. Jedna grupa napisała, zgodziliśmy się na weekend, i poza tym to nie mamy nic pewnego tak naprawdę.
A jak wygląda w tej chwili zagrożenie pożarowe w lasach, chociażby nadleśnictwa?
Mam przed sobą mapę z banku danych o lasach i około połowy kraju jest na czerwono, czyli zagrożenie pożarowe jest duże. To są dane z wczorajszego dnia, z godziny 13. Czyli może być lepiej. Ponieważ
popadało.
Jednak nocy była burza. Tak, tak. No poza tym wczoraj już nawet było u nas zagrożenie średnie, czyli nie jest tak źle w tym roku, jakby mogło się wydawać wskutek upału.
Jakby poziom zagrożenia z tego, co sobie przypominam, poziom zagrożenia, a na przykład poziom wysuszenia ściółki czasem może być różny. Ściółka ostatnio, z ostatnich informacji naszych wynikało, że ściółka jest ekstremalnie wysuszona, że jest po prostu jak papier tak naprawdę. Czy jej wystarczy taki deszcz, jak chociażby dzisiaj w nocy, aby ta sytuacja się jakoś diametralnie zmieniła?
Tak, jeżeli jest poniżej 10% wilgotności ściuły, to jest suchsza od papieru, od kartki papieru. I wtedy można wprowadzić zakaz wstępu do lasu z tego powodu. My nie wprowadzamy, na razie nie ma takiej potrzeby. Ten deszcz, który był w nocy, on był chyba jednak za krótki, żeby podnieść to, zmniejszyć to zagrożenie, podnieść stopień. Ale ja myślę, że jednak takie deszcze, jakby raz na tydzień popadało, to zabezpieczają, jeżeli tylko ludzie będą odpowiedzialni i nie doprowadzą do zapuszenia ognia albo nieostrożność dorosłych. To są dwie główne przyczyny ognia w lesie.
No właśnie, a przy tych biwakach, o których mówiliśmy wcześniej, czy dopuszczalne jest w ogóle używanie ognia?
Na naszym terenie, na naszym nadleśnictwie w tym roku nie dopuściliśmy używania ognia ani stosowania kuchenek gazowych. Właśnie z tego powodu takiej odpowiedzialności pewnej ludzkiej.
Czyli najpierw chcecie się pewnie przekonać, jak w ogóle ludzie się zachowają w lesie, tak? Żeby można było dać im te możliwości.
Dokładnie tak. To znaczy, ja wiem, że tacy doświadczeni bushcraftowcy, oni nawet my się nie zorientujemy, kiedy oni byli w tym lesie. Ale oni korzystali. Program był pilotażowy w całej Polsce, robiony z takimi osobami odpowiedzialnymi.
To były
teraz
kursy w ogóle takiego survivalu bushcraftingu.
Tak, dokładnie. Teraz wszystkim udostępniliśmy. Chcemy, żeby ta odpowiedzialność obejmowała wszystkich, tak? I zobaczymy, jak to będzie działało. I w tym
pewnie
momencie
żeby rosła, bo im
tak,
bardziej się oswoimy właśnie z czymś takim, tym bardziej pewnie będziemy wiedzieli w ogóle, jak się poruszać w takich miejscach, jak się zachowywać.
Dokładnie. Tym bardziej tak naprawdę to, jeżeli chcemy wrócić w jakieś miejsce, no to powinniśmy jednak zadbać o to, żeby ono nie zostało zmienione przez naszą obecność, prawda? To jednak to, że możemy sobie zrobić zdjęcie i niech to będzie jedyny ślad, jedyna pamiątka po naszej bytności w lesie. A niekoniecznie śmieci, niekoniecznie jakieś odpadki nawet żywnościowe, niekoniecznie gwoździe w lesie, bo przed chwilą widziałem zdjęcia z hamaków i gwoździ powbijanych w drzewa. To nie o to chodzi. To chodzi o zupełnie inny wypoczynek. To nie jest taki typowy biwak, to nie jest pole kempingowe.
Czyli podsumowując, trzeba się po prostu umieć do niego przygotować i poczytać, posprawdzać, by raz, żebyśmy my byli bezpieczni,
tak,
a dwa, żeby rzeczywiście nie niszczyć natury. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim Państwa gościem był rzecznik prasowy Nadleśnictwa Poddębice, Sylwester Lisek.
I zapraszamy do lasu. Dziękuję bardzo. Do widzenia.